Jest 15. Poniedziałek, 18 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Wiśniewska. To najnowsza informacja. Pożar w zakładzie stolarskim w Niemczu koło Bydgoszczy. W kotłowni zapaliło się trociny, którym palono w piecu. Ogień gasiły dwa zastępy straży pożarnej. Jak przed chwilą ustaliliśmy, już udało się ugasić. Nikt nie ucierpiał. Pałac w Lubostroniu wraca do spadkobierców rodu Skurzewskich. Tak zdecydował sąd administracyjny. Dotychczasowy właściciel, Agencja Nieruchomości Rolnych, odwoła się od wyroku, powiedział nam Mieczysław Ruszkowski, pełniący obowiązki dyrektora bydgoskiego oddziału agencji. A mieszkańcy Lubostronia nie wyobrażają sobie, że obiekt będzie zamknięty.
Wystąpimy o kasację tego wyroku do Sądu Najwyższego. Obiekt ten, całkowicie spustoszony po wojnie, wypróżniony z wszystkiego, tylko same mury zostały. W tej chwili w miarę możliwości pięknie utrzymany. Naraz miałby zmienić właściciela, to co wobec tego, jak to rozliczyć? To jest dla mnie, to jest rzecz kuriozalna.
Ktoś tu zamieszka? Nie, w ogóle nie mam pojęcia, jak to sobie dalej będzie się działo. Przyjeżdżają moje koleżanki ze szkoły, nieraz to ja ich zabieram, no gdzie? No tutaj, do pałacu, na spacer. W jakim ty pięknym miejscu mieszkasz? No wszyscy...
Więcej na ten temat w audycji Bliżej Życia o 16.30 zapraszam w imieniu Żanety Walentyn.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
PiS pozytywnie o spotkaniu Andrzej Duda, Donald Tusk. Beata Mazurek, rzecznik Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, jest zaskoczona dobrym klimatem konferencji prasowej, w której razem wzięli udział prezydent i szef Rady Europejskiej.
To po raz pierwszy taki dobry klimat konferencji, taka dobra wypowiedź Donalda Tuska, która wskazywała na to, że ta zła narracja, która do tej pory trwała w mediach i polskich, i światowych, powinna się skończyć. Ja głęboko wierzę w to, że dzisiejsi politycy opozycji do serca wezmą sobie to, co mówił Donald Tusk podczas konferencji z Andrzejem Dudą. I usłyszymy obronę dobrego imienia Polski tak naprawdę podczas jutrzejszej debaty.
Donald Tusk poinformował, że nie planuje żadnej debaty o Polsce na forum Rady Europejskiej. Nie uważam, by taka dyskusja była potrzebna. Jeżeli ktoś chce dobra Polski, musi mówić powściągliwie i bez histerii, mówił szef Rady. Hiszpański monarcha Filip VI szuka kandydata na premiera. Choć wybory parlamentarne odbyły się w Hiszpanii 20 grudnia, od tamtej pory żadnej partii nie udało się utworzyć koalicji.
Zgodnie z tradycją, dzisiaj król spotka się z deputowanymi, których ugrupowania zajmują najmniej miejsc w parlamencie. W piątek, ostatniego dnia spotkań, będzie rozmawiał z Partią Ludową, Socjalistami i Podemos, formacjami mającymi najliczniejszą reprezentację. Króla czeka trudne zadanie. Będzie musiał wyłonić kandydata, mimo że żaden z polityków nie ma wystarczającego poparcia, by stworzyć rząd. Prawdopodobnie pierwszą osobą wskazaną przez Filipa VI będzie Mariano Rajoy, zwycięzca wyborów. W razie odrzucenia kandydatury przez parlament, król będzie musiał wskazać następną. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie powstanie nowy gabinet, to w Hiszpanii znów odbędą się wybory parlamentarne. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
Stawiamy kropkę, przepraszamy za problemy techniczne. Kolejne wiadomości mamy nadzieję bez usterek o 16. Silne mrozy nie odpuszczą, w nocy termometry pokażą nawet minus 10 stopni, na razie minus 2 i dużo słońca. Ciśnienie wolno spada.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Nasza najlepsza tenisistka już w drugiej rundzie, Agnieszka Radwańska, na początek Australian Open wygrała z Amerykanką Christiną McHale 6-2, 6-3. Polka podkreślała, że najważniejsze jest zwycięstwo bez straty seta.
Cieszę się z tego, że to był wygrany mecz w 2 setach, tym bardziej, że warunki dzisiaj były dość ciężkie, bardzo gorąco, ale pierwszy wygrany mecz, pierwszy zawsze najtrudniejszy, jednak trzeba się dostosować do warunków, jednak mecz to nie jest trening, więc fajnie, że w 2 setach i do przodu. Było kilka takich kluczowych momentów, przede wszystkim w drugim secie, gdzie mogło to się zupełnie inaczej potoczyć i tak też bywa, że jedna piłka nie wychodzi, gdzieś tam się czegoś nie wykorzystuje i się to obraca przeciwko, więc znam też taki ból i tutaj chyba tak samo się stało, ale to już z jej strony.
W kolejnej rundzie Agnieszka Radwańska zmierzy się z Kanadyjką Orzeni Bouchard lub Serbką Aleksandrą Krunicz. Po pierwszych meczach z turniejem pożegnały się natomiast Urszula Radwańska i Magdalinet. Dziś w nocy do walki przystąpi nasz jedyny singlista Jerzy Janowicz. Będzie miał trudne zadanie. Po drugiej stronie kortu stanie rozstawiony z 10 Amerykanin John Isner. Piłkarze ręczni reprezentacji Polski odpoczywają po wczorajszym boju, ale niezbyt długo. Podczas Mistrzostw Europy, które odbywają się w naszym kraju, wygrali 2 mecze. Mimo że znakiem firmowym polskiej kadry są w ostatnim czasie końcówki meczów, w których wszystko rozstrzyga się w ostatniej chwili, to rozgrywający Rafał Gliński liczy, że w następnych dniach losy spotkań będą się rozstrzygać znacznie wcześniej.
Do poprawy musi być końcówka samego spotkania. Nie możemy takiej przewagi czterobramkowej roztrwonić w przeciągu praktycznie półtorej minuty. To się rozpływa jak bańka mydlana. Troszeczkę trzeba ochłonąć, wyjaśnić sobie pewne sprawy, polepszyć oczywiście. Ze sobą musimy jak najczęściej rozmawiać, to też robimy. I miejmy nadzieję, że na kolejny mecz wyjdziemy bardziej zmobilizowani i jeszcze bardziej zmotywowani.
Po dwóch spotkaniach biało-czerwoni zajmują drugie miejsce w grupie A. Trzeci mecz z liderującą reprezentacją Francji zostanie rozegrany jutro o 20:30. Piłkarze testowani przez Zawiszę nie zostaną w klubie na dłużej. Rema Obec, Aleksander Jakimow i Aleksandru Koman nie zagrają w pierwszoligowym zespole w Bydgoszczy. Zdaniem trenera Zbigniewa Smułki, Anglik, Bułgar i Rumun nie zrobili aż tak dobrego wrażenia, żeby znaleźć się w składzie Zawiszy. Podsumowanie sportowego dnia w Polskim Radiu PIK w naszych wieczornych serwisach o 21 i 22.
Reklama.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Lato? Zimą? No gdzie?
Gdzie, gdzie? W Termach Maltańskich. Największy akwapark w Polsce zaprasza na ferie w tropikach. Wodne atrakcje w gorącym klimacie. Zjeżdżalnia rodzinna, pontonowa, zjazd turbo. Parujące baseny zewnętrzne, morskie fale i zakręcone kule wodne. Wejdź na www.termymaltańskie.com.pl i sprawdź aktualne promocje. Zapraszamy codziennie od 9.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
Coś dla tych, którzy w ferie mają apetyt na rodzinne oferty specjalne. W Twoim sklepie IKEA czeka mnóstwo inspiracji i przepyszna promocja. Przy zakupie dania gorącego w naszej restauracji za zestaw dziecięcy zapłacisz tylko złotówkę. To co zamawiasz? Klopsiki drobiowe, wegańskie czy tradycyjne szwedzkie? Życzymy smacznego i zapraszamy całą Twoją rodzinę. Oferta obowiązuje od 18 do 31 stycznia. Więcej ofert i inspiracji na www.ikea.pl. Kośnik Bydgoszcz. Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Magda Brzezińska, witamy. W tej części park wodny w Świeciu nad Wisłą już otwarty. W Urzędzie Wojewódzkim trwają konsultacje społeczne w sprawie programu 500+. Także będziemy szukać informatora, który poinformuje o zmianach w bydgoskiej komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Świecia czekali na otwarcie nowoczesnego basenu 2 lata. W końcu się udało. Dzisiaj o godzinie 7 rano w parku wodnym w Świeciu pojawili się pierwsi miłośnicy kąpieli.
Bardzo tak, fajnie, ogólnie, miło.
Woda mogła być troszkę cieplejsza.
To pierwszy dzień może, dlatego nie dogrzana jeszcze.
Możliwe.
Cudownie. Nareszcie na miejscu.
Co wam się najbardziej podoba?
Zjeżdżalnia.
Chyba tu, gdzie jesteśmy, jacuzzi. Przydałaby się cieplejsza woda.
Udało się
pierwszy dzień ferii, basen otwarty. Przypomnijmy o zaletach tego miejsca.
Tomasz Kaler, prezes zarządu Wistule Park Świecie, spółki zarządzającej Parkiem Wodnym Świeciu. Atrakcji jest rzeczywiście sporo, bo oprócz basenu sportowego mamy również dostępną nieckę rekreacyjną, gdzie można skorzystać z gejzerów wodnych, masaży, jak również dwóch zjeżdżalni, największej i najmniejszej. Poza tym do dyspozycji będą jacuzzi i sauna. Na piętrze, oprócz oczywiście pomieszczeń administracyjnych, będzie do dyspozycji bufet, który już wkrótce ruszy, a koło bufetu będzie można skorzystać z gry w piłkarzyki czy bilard, jak również skorzystać z sali konferencyjnej i fitness, w której w przyszłości będą się odbywać zajęcia, czy to fitness, czy coraz bardziej popularnej zumby. Także oprócz wody rzeczywiście tych atrakcji będzie znacznie więcej.
Podoba nam się, przyjechaliśmy zobaczyć, bardzo fajnie, sympatycznie. No wreszcie.
Synami pan dzisiaj pływa?
Tak, jestem synami, Paweł i Piotr, taplamy się, to jest przyjemnie.
Woda ciepła?
Woda jest okej.
Okay.
Prowadziliście taką promocję biletową na 2 dni.
Ariel Stawski, kierownik Parku Wodnego w Świeciu. Tak jest. Chcemy, aby klienci przybili nam przysłowiową piątkę, czyli za bilet godzinowy płacimy 5 zł i korzystamy sobie w tej formie z atrakcji w Parku Wodnym.
Otworzyliście cały obiekt zimą podczas dużych mrozów. Na co musicie zwracać szczególną uwagę?
No tak, rzeczywiście. Parę godzin nieprzespanych i parę nocek nieprzespanych mieliśmy, aby wszystko nam tutaj zadziałało tak, jak powinno. Teraz przede wszystkim kontrolujemy wszystkie parametry wody. Sprawdzamy, jak działają nasze urządzenia. Wiadomo, że woda musi mieć właściwą temperaturę, to reguluje nam rozporządzenie. Testujemy, jeszcze sprawdzamy, żeby mieć pewność, że rzeczywiście to, co w parku wodnym funkcjonuje, działa tak, jak powinno. To tak naprawdę mamy teraz pierwsze dni rozruchu tego miejsca. Słuchamy uwag klientów, słuchamy tego, co klienci nam mówią, o czym nam piszą. Bierzemy to sobie do serca i robimy wszystko, aby to działało jak najlepiej. Jak najbardziej jesteśmy przygotowani na to, żeby grupy zorganizowane przyjmować w bardzo fajnych cenach, także na zewnątrz chłodno, ale u nas temperatura w hali jest jak najbardziej ciepła, woda jest ciepła, zjeżdżalnie, baseny, jacuzzi, bicze wodne, także jest z czego korzystać.
To czego się życzę już tak na koniec zarządcom takiego obiektu, żeby nie zabrakło wam wody i żeby wam nie zamarzła?
Żeglarzom się życzy stopy wody pod kilem. Nie wiem, czy u nas to można tak samo podpiąć, ale myślę, żeby wszystko nam działało i żeby klienci byli zadowoleni i wychodzili stąd zawsze uśmiechnięci.
Przygotował Marcin Doliński, a dodajmy, że nowy obiekt powstał w miejsce starej pływalni. Rozbudowa basenu kosztowała ponad 15 milionów złotych. Mnóstwo pytań i wątpliwości mieli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, którzy uczestniczyli dziś w konsultacjach projektu ustawy Rodzina 500+. Do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyjechało 160 przedstawicieli MOPS-ów, GOPS-ów, urzędów pracy. Na spotkaniu z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wojewodą i jego zastępcą byli także związkowcy i parlamentarzyści. Według dotychczasowych ustaleń rodzice z rodzin, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę, dostaną 500 zł już na pierwsze dziecko. Ci, którzy są ponad progiem, otrzymają to świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci. Rodzice opiekun i rodziny zastępcze dzieci niepełnosprawnych dostaną 500 zł, gdy dochód nie przekroczy 1200 zł na osobę. Pracownicy społeczni boją się, że ustawa przyniesie negatywne skutki, a oni będą mieli dużo niesprecyzowanych obowiązków, na które nie będzie wystarczająco dużo pieniędzy.
Urząd Miejski w Szubinie. Monika Hejnich. Na pewno to będzie olbrzymia ilość pracy. W naszym urzędzie akurat myślę, że trafi tam, gdzie zasiłki rodzinne. Na pewno będzie konieczność zwiększenia zatrudnienia. Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
Z Osielska też GOPS.
Czego panie najbardziej się obawiają?
Utwierdzeniem tych rodzin w przekonaniu, że można nie pracować, a żyć tylko na koszt dzieci. Jeżeli nie będzie to wliczane do świadczeń z pomocy społecznej, no to ci, co pracują, będą w gorszej sytuacji niż ci, którzy nie pracują. Kryterium te górne myślę, że powinno być ustalone. Te 2000 netto wystarczyłoby.
Dorota Has, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Należałoby podnieść kryterium dochodowe i zostawić to kryterium do wszystkich dzieci, czyli nie tylko do pierwszego, ale również i trzeciego, i czwartego. I 800 zł, tylko więcej złotych, żeby jednak załapały się na tego typu pomoc osoby i rodziny takie, które są przeciętnymi rodzinami w Polsce. Pracującymi, może nawet nie mało zarabiającymi, ale zarabiającymi zarabiającymi tak, że są w stanie funkcjonować. Natomiast wydatki na dzieci na dzisiaj to są jednak potężne pieniądze. Też ta ustawa przewiduje, że jeżeli będą te środki marnotrawione przez te osoby, no to może być forma zastępcza, forma rzeczowa.
A jak można to sprawdzić?
Będzie przez pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych.
Pan minister Marcin Zieleniecki.
Osoby, które w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy złożą wniosek i ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, nabędą prawo do świadczeń od 1 kwietnia 2016 roku.
Pracownicy GOPS-ów, MOPS-ów zwracają uwagę, że to 500 zł powinno być doliczane do dochodów. Nie będzie, tak jak rozumiem, rząd na razie to planuje.
Ten temat oczywiście był rozważany, był dyskutowany w gronie kierownictwa resortu, również w szerszym gronie. My tych obaw nie podzielamy. Zasadniczym celem tego programu jest zachęcenie polskich rodzin do decydowania się na dzieci. Ten problem niskiej dzietności polskich rodzin, on dotyczy, powiedziałbym, nawet w równym stopniu osób, które są dobrze sytuowane, bo mają pracę, jak i osób, które znajdują się w trudniejszej sytuacji materialnej. Dla tej drugiej grupy osób świadczenie w wysokości 500, a nawet więcej złotych, będzie bardzo odczuwalnym wsparciem ze strony państwa. Dla osób, które znajdują się w lepszej sytuacji materialnej, będzie to pewien czynnik pewnego zabezpieczenia socjalnego, czy będzie gwarantował pewne bezpieczeństwo socjalne na wypadek, gdyby decyzja o powiększeniu rodziny skutkowała utratą pracy. Dlatego górnego progu nie będzie. Musimy przyjmować za punkt wyjścia, że tak powiem, model rodziny prawidłowo funkcjonującej, nie model rodziny dysfunkcjonalnej. Rodzina wie najlepiej, na co te środki powinny być przeznaczone.
Konsultacje ustawy potrwają do 22 stycznia. Prawo otrzymania zaświadczenia, świadczenia będzie przysługiwało od kwietnia. Pierwsze wypłaty mają podobno pojawić się już w drugim kwartale roku. Przygotowała Monika Siwak.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Dziś pierwszy roboczy dzień kursowania nowych linii tramwajowych do Fordonu. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zapowiedział, że od rana razem z pasażerami będą jeździli specjalni informatorzy, których zadaniem będzie m.in. zbieranie opinii o funkcjonowaniu komunikacji po zmianach. Szukał ich Maciej Wilkowski.
System dynamicznej informacji pasażerskiej w trakcie kalibracji prosimy sprawdzić rozkład na przystanku. Taki komunikat wyświetla się na tablicy. No ale ja szukam tych pracowników Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, którzy mieli jeździć tramwajami i odpowiadać na pytania pasażerów dotyczące wprowadzonych zmian. Do tej pory między 6.45 a 7.30 przejechałem się 5 tramwajami. Co prawda nie trafiłem na razie na żadnego swinga i w żadnym z nich tych informatorów nie było. Przed 8 wysiadam ze swinga. W nim również tych, którzy mieli informować, nie było.
Krzysztof Kosiedowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Przejechałem się 5 tramwajami, tych pracowników nie spotkałem. Dlaczego?
Powiem tak, po raz pierwszy chyba pozwolę sobie troszeczkę na niegrzeczność. Wyjątkowy pech, no naprawdę wyjątkowy pech, dlatego że, nie ukrywam, rozmawialiśmy wcześniej i oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to zapytałem, czy nasi ludzie zgodnie z danym słowem są w tramwajach i otrzymałem informację, oczywiście, że są nasi pracownicy, zbierają te opinie mieszkańców dotyczące funkcjonowania linii tramwajowych. Powiem szczerze, niewiele osób pyta właśnie o nowe połączenia, tylko właśnie zwracają uwagę ewentualnie na godziny odjazdów tramwajów z przystanków.
A ilu tych informatorów dzisiaj wysłaliście do tramwajów?
2 zespoły dwuosobowe i kolejna osoba, która obsługuje oczywiście z jednej strony obsługuje telefon, odpowiada na pytania mieszkańców, a jednocześnie też zapoznaje się z treścią maili, które do nas docierają. Na tę chwilę od soboty, niedzieli tych maili wpłynęło już do nas no ponad 50, a przy okazji, panie redaktorze, uprzejmie bardzo proszę, żeby pan to puścił na antenie. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim bydgoszczanom za wspaniały udział. Ponad 1000 osób podczas otwarcia, no i proszę sobie wyobrazić, ponad 100 tysięcy osób przejechało się bydgoskimi tramwajami na linii tramwajowej do Fordonu w ciągu tych 2 dni.
Dziś pierwszy roboczy dzień funkcjonowania nowych linii tramwajowych do Fordonu. Pasażerowie, z którymi rozmawiałem, raczej zadowoleni. Do tej pory, jak pani docierała dojechała do centrum miasta?
Z 69 i w trójkę. No ale miałam bliżej na przystanek.
A teraz? Jak to będzie wyglądało?
No jedną linią co prawda, ale muszę dojść sobie kawałek. Czyli... Mieszane uczucia.
Przydałby się tu jeszcze drugi wagon na pewno, bo... Na początku było troszeczkę tak ciasno, także na pewno drugi wagon by się przydał, ale nie jest źle, no cieszymy się, że możemy chociaż jednym tramwajem dojechać.
Jedziecie z Kapuścisk?
Generalnie tak.
Do dzisiaj jak jeździliście?
Jeździliśmy do Wyścigowej, przesiadaliśmy się na 70. Czasami jeszcze 8-3 udało się, ale to z Wiślanej, nie?
To jest ułatwienie, dlatego że mam 3 linie do wyboru. Jadę do Ronda Jagiellonów, więc jest mi to super na rękę. Dosyć duża częstotliwość jest tych tramwajów i jest nawet w sumie mi wygodniej.
Przygotował Maciej Wilkowski. Jeszcze będziemy do sprawy powracać, ale też będę czekać na Państwa opinie, jak oceniają Państwo komunikację miejską po zmianach w Bydgoszczy. A pytanie do mieszkańców z całego regionu o program 500+. Czy ma być ta pomoc, ten zasiłek 500 zł przekazywany Państwa zdaniem dopiero na drugie dziecko i kolejne? Czy tak jak tu słyszeliśmy z ust no bądź co bądź ekspertów, bo ludzi z pracujących w pomocy społecznej, że być może należałoby podnieść kryterium dochodowe i dać już ten zasiłek na pierwsze dziecko. Czekam na Państwa opinie programu 500+. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906, treść poprzedzamy słowem PIK. Pan Zenon, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jestem zwolennikiem oczywiście podniesienia progów jakichś, bo tym bogatym to naprawdę nie potrzeba.
Czyli żeby ustanowić...
Tej górnej granicy, znaczy górną się, tak, żeby wyznaczyć jakąś górną granicę. A motywuję to tym, bo na przykład te dodatki emerytom, rencistom, to są progi, że tam do 2000 powyżej już się nic nie należy. A progi podatkowe, więc to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie bez ograniczenia. Można się dogadać i zrobić jakieś tam, powiedzmy, te ograniczenia. To jest moje zdanie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pik@radiopik.pl. Dzisiaj o programie 500+. Czy powinny być też te górne progi? Czyli czy osoby więcej zarabiające też powinny otrzymać takie świadczenie 500 zł na dziecko? I też czy już na pierwsze dziecko, czy dopiero na drugie? O tym dzisiaj chcę z Państwem porozmawiać. Przypomnę, że nie chcę powiedzieć ruszyły konsultacje społeczne, bo one już trwają i potrwają do 22 stycznia. Dzień dobry, witam.
Pani redaktor, ja przede wszystkim tak chciałbym o siebie zapytać, bo ja nie wiem nawet, gdzie te konsultacje społeczne się odbywają.
No dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim były konsultacje społeczne. W Bydgoszczy.
Aha, no ale może zapytam, może pani redaktor będzie się orientować. Bo ja mam sytuację tego typu, że jestem ojcem dwójki dzieci, ale wychowuję jedno dziecko, drugie dziecko wychowuje moja była małżonka. Tu jest wszystko sądownie poregulowane i tak dalej. I jak to wtedy wygląda? Czy ja mam jedno dziecko, czy mam dwoje dzieci?
No i to jest pytanie rzeczywiście do ustawodawcy, tak? Mhm. Zapiszę sobie to pytanie, dobrze?
Tak, no dziękuję.
Pozdrawiam
bardzo.
Serdecznie, do usłyszenia. Takich pytań jest znacznie więcej i pewnych nieścisłości, o których dzisiaj zresztą też mówiliśmy w rozmowie dnia po godzinie 8.30. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, telefon do nas. Without your kissing. Witam pana, tylko poproszę o imię jeszcze.
Jerzy.
Słuchamy.
Słucha pani, czy w ogóle wystarczy nam pieniążków tu w naszych budżetach gminnych, bo to na razie to mają samorządy te pieniążki wypłacać. I czy to po prostu będą w stanie ogarnąć te wszystkie osoby i te wszystkie dzieci, które tutaj nam, jak to się mówi, rząd obiecał.
Znaczy, z tego co słyszymy z wyliczeń, akurat ta ustawa będzie rodziła koszty w wysokości w tym roku ponad 17 miliardów złotych.
I... A wracając jeszcze,
tak?
Przerwałem, bo tam mówiła pani o progach, o emeryturach, znaczy oświadczenie, to pan mówi jeszcze emerytalnych, co tak dobrze słyszałem. No. W zależności od wysokości, jak to się mówi, zarobków o oświadczenie emerytalne.
To pan pytał, natomiast my dzisiaj rozmawiamy o programie 500+. Pozdrawiam serdecznie.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Ale również też czekam na opinię bydgoszczan, którzy korzystają z linii tramwajowej do Fordonu, ale też i w ogóle z komunikacji miejskiej. Może się teraz dowiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak tam z Fordonu się jechało?
Pan, panie wie, że mieszkam w Fordonie.
No bo pan tyle razy do nas już dzwoni i o tramwaju z Fordonu.
Ale ja nigdy nie mówiłem, że mieszkam w Fordonie.
A, to widocznie taka moja, po prostu takie stwierdzenie po pana telefonach. A mieszka pan
kobieta,
w Fordonie?
Kobieca intuicja.
Ale dobra intuicja czy zła?
Dobra. Wie pani co? Pozwoliłem sobie zadzwonić, bo mam taki problem. Może pani będzie wiedziała, jak to się dzieje, bo tak widziałem tych naszych mężów zaufania, jak to te pierś do orderu wystawiali. Proszę mi powiedzieć, pani zdaniem, jest nie tak, było nie tak ten niezaproszenie pana Dąbrowicza? Czy jest to jakby utarta procedura? Bo tego co wiem, to pan Bruski wielokrotnie stwierdził, iż ten pomysł, projekt tegoż tramwaju, to nie jest jego projekt i on by się po tym nigdy nie podpisał. On to powiedział tutaj w Gordonie. No ale podpisał się pan Dąbrowicz i cokolwiek by o nim nie sądzić, no to zadaję sobie takie pytanie. Dlaczegoż tego człowieka nie było na otwarciu? Jak pani sądzi?
To było jakieś specjalne zaproszenie na otwarcie?
No, były, nie były. No, cała wierchuszka tam, proszę panią, na tej...
Ale chyba zaproszeń nie było specjalnych, więc...
No chyba były, wie pani. No, nie sądzę, że ktoś wejdzie sobie, proszę panią, na tą wielką trybunę niezaproszony, bo czułby się trochę nietaktownie, tak myślę sobie.
Nie
tak.
Sądzę, że były zaproszenia, ale sprawdzimy to, dobrze? Czy były zaproszenia?
No bo tak myślę, wie pani, no bo skoro jest ktoś, lubię go, czy ja go nie lubię, nie ma znaczenia, ale który był pomysłodawcą, może nie pomysłodawcą, ale postawił kropkę nad i, tramwaj jest, budujemy, koniec. Tramwaj został wybudowany, to jest w końcu wielkie wydarzenie, a myślę sobie, że ten człowiek powinien być jednak tam gdzieś zaznaczony. O, ten facet właśnie był tutaj.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Fajny tramwaj.
Ale jechał już pan, czy nie?
No nie jechałem, wie pani. Lenistwo jest gorsze od kalectwa.
No coś w tym jest jednak. Pozdrawiam.
Jest, tak. Z lenistwem, tak?
To teraz pojedziemy na sankach. Dobrze? Do
proszę
usłyszenia.
Sanie,
kuralskie koniki. Don't fight for what it is, my heart. Don't fight for what it is, my heart.
Kampania społeczna. Sam zdecyduj, czy i komu przekażesz 1% swojego podatku. Możesz na organizację pożytku publicznego. Uprawnieni są do tego podatnicy rozliczający się przez PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39. Pełną listę godnych zaufania organizacji możesz znaleźć na www.bazyngo.pl. Sam zdecyduj. Kampania społeczna. We wtorek w Polskim Radiu PIK.
Biegnąc zobaczyłem nieprzytomnego człowieka, podjąłem reanimację i takie ostatnie dwa słowa. Mamo, uratowałem człowieka z trzema wykrzyknikami. To było coś niesamowitego. Ja nawet jak teraz mówię, to jest takie bardzo emocjonalne.
Adwokat uratował tonącą kobietę. Policjant przez telefon uratował kilkumiesięczną dziewczynkę, która się zakrztusiła. Tylko w ostatnich dniach opanowanie i odwaga uratowały dwa życia. Ale są i przypadki obojętności. We wtorek o 12.15 opowiemy o bohaterach, którzy bohaterami się nie czują. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
We wtorek w Polskim Radiu PIK. Polskie Radio
PIK. Popołudnie z nami.
Relacje. Komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części stowarzyszenie Jestem ma kłopoty finansowe i liczy na wsparcie mieszkańców. Także mówić będziemy o problemach z dojazdem do Fordonu po godzinie 18. A także spytamy, kto powinien odśnieżać ścieżki rowerowe poza miastem. 52 345 50 90 i 60. Telefon. Na co dzień pomagają innym, teraz sami proszą o wsparcie. Toruńskie Stowarzyszenie Jestem, które pomaga m.in. osobom niepełnosprawnym, boryka się z kłopotami finansowymi. Bez pomocy ludzi dobrej woli los stowarzyszenia będzie niepewny.
Stowarzyszenie Jestem działa w Toruniu od 2004 roku. Pomaga osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i potrzebującym wsparcia zarówno z Torunia, jak i okolicznych gmin. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała przyszłość placówki. Powód? Kłopoty finansowe. Choć jak wyjaśnia Andrzej Maczasek ze stowarzyszenia, do tej pory żadna kontrola, nawet NIK-u, nie wykazała żadnych nieprawidłowości dotyczących działalności stowarzyszenia i zawieranych tutaj umów. Inaczej było po kontroli ZUS-u.
Nasze problemy czy nasze kłopoty zaczęły się w zeszłym roku w związku z kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który kontrolował stowarzyszenie, tak, i poprawność umów. Jak się okazało, zakwestionowano nam poprawność umów o dzieło, które zawieraliśmy na przestrzeni 8 lat z naszymi pracownikami i naliczono po prostu od tych umów należne składki plus odsetki, które razem wyniosło kilkadziesiąt tysięcy złotych, które zostały nam jakby pobrane ze środków właśnie projektowych, co jest też dla nas niezrozumiałe. Zrozumiałą sytuacją do końca. Aczkolwiek no tak się stało, tak się zadziało. Ta egzekucja została wykonana, te pieniążki z naszego konta zniknęły. No i dlatego w tym momencie ta nasza sytuacja, żeby móc te wszystkie projekty pokończyć, podomykać, no wymaga takiego wsparcia, pomocy.
Nazywam się Iwona Kamińska, jestem pedagogiem, neurologopedą, ale też zastępuję przewodniczącego zarządu. Potrzebujemy środków na wkłady własne do projektów. To jest wymóg. Potrzebujemy środków na utrzymanie bieżące działań stowarzyszenia i to nie małych. Dla nas ważne jest to, żebyśmy istnieli w świadomości mieszkańców Torunia, właścicieli firm, producentów, ludzi, którzy po prostu chcą się podzielić, chcą ofiarować na rzecz stowarzyszenia jakieś darowizny, bo tak naprawdę ofiarowują to na potrzeby innych. Tu zawsze można przyjść. Tu zawsze można zobaczyć te zajęcia.
W jaki sposób można Was wesprzeć?
Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Jestem, www.stowarzyszeniejestem.pl. Tam można szczegółowo zapoznać się z naszymi działaniami. Tam też można znaleźć nasze konto i prosimy o dokonywanie wpłat. Też zapraszamy serdecznie do przekazywania 1% na potrzeby stowarzyszenia. To też jest bezcenne i nawet, jak to się mówi, złotówka do złotówki, to buduje kwotę, to buduje dar.
O los stowarzyszenia martwią się też jego podopieczni.
Tutaj otrzymałem wiele dobrego wsparcia i słowa i atmosfera jest naprawdę niezwykła. I powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby teraz tyle, co tu się dzieje, rzeczy pozytywnych, i naprawdę i ludzie, i atmosfera, i mamy zawsze jakieś fajne zajęcia, które naprawdę są niepowtarzalne, żeby to nagle tak miało jak bańka mydlana pęknąć, tym bardziej, że pan Zenek, prezes stowarzyszenia, który niedawno zmarł, On tutaj naprawdę poświęcił część swojego życia na to, żeby budować tutaj jakiekolwiek struktury. Straszne to by było.
Dla Popołudnia z nami Monika Kaczeńska. Wracamy do komunikacji miejskiej. Nasi słuchacze sygnalizowali, że ostatni tramwaj linii numer 10 odjeżdża w dni powszednie z pętli w Myślęcinku o 18.20. Ich zdaniem to za wcześnie. O komentarz poprosiliśmy rzecznika Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Krzysztofa Kosiedowskiego.
Z naszych obserwacji wynika, bo oczywiście tam jeżdżą jeszcze też tramwaje innych linii, kilku linii i oczywiście te tramwaje kilku innych linii jeżdżą do późnych godzin wieczornych. Ta propozycja tramwaju numer 10 i odjazdu 18.20, ona jest przede wszystkim ustalona, zaproponowana na podstawie badań potoków pasażerskich, czyli generalnie popularności linii tramwajowej właśnie po godzinie 18, nawet w okresie letnim. Nie chciałbym, żebyśmy właśnie rozmawiali w kategoriach niedogodności. Mamy pozostałe tramwaje z Lasu Gdańskiego, które jadą w różnych kierunkach miasta i możemy się po prostu w tym momencie z tego tramwaju przesiąść do drugiego tramwaju. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że takie mamy opinie, słyszymy, że to jest pewna niedogodność. Najbliższy czas to jest dla nas czas naprawdę wielkiej próby, bo w ciągu około 3 miesięcy będziemy prowadzili obliczenia, badania, czyli po prostu będziemy liczyli, ile konkretnie osób korzysta z danej linii tramwajowej czy autobusowej. Będziemy sprawdzali, w których miejscach dochodzi do przesiadek. Sprawdzamy to w różnych odstępach czasowych, bo i w szczycie porannym, i w szczycie popołudniowym, jak i oczywiście pomiędzy szczytami, jak również badania rozpoczęliśmy teraz, czyli już będziemy mieli pierwsze informacje, jak wygląda korzystanie z komunikacji miejskiej od 16 stycznia, czyli po zmianach, w okresie przerwy wakacyjnej, zimowej przerwy wakacyjnej. I jeżeli będziemy mówili, panie redaktorze, o jakichś diametralnych, takich kategorycznych zmianach, to najszybciej te zmiany jakieś kategoryczne będziemy wprowadzali we wrześniu.
Dołożenie jednego kursu wcześniejszego czy jednego późniejszego to nie są jakieś wielkie korekty i wielkie zmiany w rozkładach.
Zmiana, korekta w rozkładzie wywołuje u nas zmianę umowy, bo musimy po prostu z firmą, która wykonuje na naszą rzecz usługę, musimy zmienić, aneksować umowę. Dochodzi jeden kurs, czyli pracuje sztab ludzi, żeby wprowadzić te korekty na planach. Następnie trzeba wydrukować od nowa wszystkie rozkłady jazdy. Te rozkłady jazdy oczywiście trzeba wykleić na przystankach autobusowych, na przystankach tramwajowych. W tym konkretnym przypadku mówimy o przystankach tramwajowych. I za ten kurs dodatkowy, czy za te korekty, no my musimy zapłacić. To wszystko są pieniądze. Ale oczywiście będziemy nad tym pracowali. Ja nie mówię tutaj zdecydowanie, ja nie mówię, że nie, będziemy nad tym pracowali. Dla nas jest najważniejsze to, chociaż wiem, że mi pan redaktor tego nie puści, ale dla nas jest najważniejsze zadowolenie mieszkańców miasta Bydgoszczy z komunikacji.
A jednak puścił, proszę bardzo. Dodajmy, że informacje dotyczące funkcjonowania bydgoskiej komunikacji miejskiej po wprowadzonych od soboty zmianach można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 582 27 87. Raz jeszcze powiem ten numer 582 27 87. Telefon jest czynny codziennie od godziny 8 do 20.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Drogowcy walczą ze skutkami kolejnego dzisiejszego ataku zimy. Od trochę napadało śniegu, więc go sprzątają. Głównie z dróg i ulic, potem z chodników. A co ze ścieżkami rowerowymi? Jest ich przecież u nas coraz więcej i jak dotąd żaden przepis nie zawiesił ich funkcjonowania na okres zimy. Korzystają więc z nich co odważniejsi rowerzyści. I o to zapytał jeden z naszych słuchaczy.
Sprawy dróg dla rowerów. Bardzo wielu nas jest rowerzystów. Samochody jeszcze mogą rozjeździć ten śnieg zalegający, a rowerzyści niestety nie. Sprawa dróg dla rowerów jest po macoszemu traktowana przez nasze służby. Nie są odświeżane.
Kto utrzymuje ścieżki rowerowe w Bydgoszczy? Pan Krzysztof Kosiedowski, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszczy.
Mamy oddzielne utrzymanie jezdni bydgoskich ulic. Drugi zakres naszego działania to są przystanki komunikacji miejskiej, odcinki chodników, jak również schody. Są też ścieżki rowerowe, nie wszystkie, dlatego że no, po prostu nas na to nie stać. Ścieżki rowerowe są odśnieżane albo mikropługami, albo ręcznie. Środowiska rowerowe nam przekazały, odśnieżajcie nam ścieżki rowerowe, przynajmniej te główne szlaki. Odśnieżamy, przynajmniej staramy się odśnieżać, bo ostatnie lata pokazały, że wielu z bydgoszczan wybiera rower jako środek komunikacji, korzysta przez cały rok z roweru.
Do kogo należy utrzymanie zimowe ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż dróg krajowych? Na przykład ścieżki wzdłuż drogi krajowej nr 25 między Bydgoszczą a Koronowem. Pan Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Dyrekcji Okręgowej Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.
Chodniki i ścieżki rowerowe, te ciągi pieszo-rowerowe są przez nas odśnieżane przez zarządcy dróg. Można powiedzieć, że od pewnego czasu zmieniliśmy trochę podejście do odśnieżania tych ciągów pieszo-rowerowych. Jedna firma zajmuje się drogą, czyli odśnieżaniem, płużeniem i soleniem. Natomiast chodnikami i ścieżkami rowerowymi zajmują się mniejsze firmy, takie lokalne, które przede wszystkim no, szybciej mogą reagować. Tam trzeba jednak operować innym sprzętem, większą ilością ludzi. Jeżeli ustaną opady, jadą, po prostu odśnieżają. Gdy ciąg pieszo-rowerowy przechodzi na przykład przez teren zabudowany, no to faktycznie tutaj na właścicielach nadal spoczywa obowiązek odśnieżania.
Również i ścieżek rowerowych, bo chodnika wiadomo.
Tak, całego ciągu, bo tu mówimy o całym ciągu pieszo-rowerowym.
Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pan Michał Sidarek.
W przypadku ścieżek rowerowych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich sprawa nie jest tak prosta, ponieważ można powiedzieć, że one są podzielone na dwie grupy. Te, które zostały wybudowane wspólnie z gminami w ramach różnych porozumień, bądź też tak zwanej drogowej inicjatywy samorządowej, są utrzymywane przez gminy.
Między innymi tak została zbudowana ścieżka choćby od Strzyżawy do Dąbrowy Chełmińskiej.
Dokładnie tak, było to przedsięwzięcie między innymi jednostek niższego szczebla samorządu, powiatów bydgoskiego, miasta Bydgoszcz oraz powiatu chełmińskiego i akurat te samorządy utrzymują tą ścieżkę. Tak samo ścieżki rowerowe powstały w ramach drogowej inicjatywy samorządowej, na przykład w Świeciu powstała taka ścieżka, ona też jest utrzymywana przez lokalny samorząd. Ścieżki rowerowe są odśnieżane jakby w ostatniej kolejności. Wiadomo, że zimą są użytkowane przez rowerzystów zdecydowanie rzadziej i wątpimy, żeby...
Ale jak na razie nikt, żaden przepis nie zawiesił ruchu na czas zimy.
Nie, ale pozwalamy sobie na to, by odśnieżać je w ostatniej kolejności. Natomiast te drogi, które zostały przebudowane w ostatnich latach, przede wszystkim ze środków europejskich, tam bardzo często właśnie budujemy dodatkową infrastrukturę typu ścieżki rowerowe, te staramy się utrzymywać własnymi siłami, tak jest na przykład ze ścieżką w Gródku, czy też na przykład w przypadku przejętej obwodnicy w Chełmnie, bo od 1 stycznia obwodnica Chełmna stała się drogą wojewódzką. Staramy się ułatwiać życie rowerzystom.
A przygotował Andrzej Krystek. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Rozmawiamy i o programie 500+, czyli o świadczeniu 500-złotowym na drugie dziecko. Przypomnę, że według dotychczasowych ustaleń rodzice z rodzin, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę, dostaną 500 zł już na pierwsze dziecko. Ci, którzy są ponad progiem, otrzymają to świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci. A z kolei rodzice, opiekunowie i rodziny zastępcze dzieci niepełnosprawnych dostaną 500 zł, gdy dochód nie przekracza 1200 zł. Na osobę oczywiście. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Również przyjmujemy opinie Państwa dotyczące zmian w komunikacji miejskiej. Już jesteśmy po takim rozruchu, a więc pierwsze opinie już mogą być. Mały problem techniczny. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, ja dzwonię z Bydgoszczy. Chodzi o te 500 zł plus. To jest do wieku 18 roku, tak?
Wydaje mi się, że nawet chyba do 17 tam było zapisane, ale zaraz to sprawdzę.
Chyba 18. Teraz właściwie to jest takie trochę coś chyba nie tak, bo skoro na przykład uczeń gimnazjum jeszcze, no już niech będzie, że ma 18 lat, kończy gimnazjum. Czy to na przykład te dzieci potrzebują też i nauki, nieraz korepetycje, wszystko
to? Jak najbardziej.
I to czy, bo wszystkie inne socjalne są do 25, dopóki się dziecko, czy tam młodzież uczy, czy studiuje, czy jak do 25. No jeżeli tam dalej, no to wiadomo, że nie. Ja rozumiem, że na przykład gimnazjum skończy, i bo to jest przymusowe do gimnazjum, a potem już idzie do pracy, to ja rozumiem. Ale na przykład uczy się dalej technikum,
Pani zdaniem powinno to być skorelowane z tymi też świadczeniami socjalnymi do 25 roku życia. Czyli tak długo, jak dziecko się uczy.
Tak długo, jak się długo dziecko uczy, do 25 roku. No ja mówię, rozumiem, jak skończy gimnazjum, bo to obowiązek jest szkolny do gimnazjum, potem nie musi iść. No to jak idzie do pracy, to automatycznie wiadomo, że... Ale tak, to coś chyba jest nie tak.
Bardzo dziękuję za ten telefon.
Bo ja rozumiem, małe dziecko wymaga też wszystko, każdy ten, ale to duże książki, naukę, wszystko tak samo. No coś jest niedopracowane chyba.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również. Dziękuję.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Szkoda, powiem, rzeczywiście w tych dotychczasowych założeniach 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Dzień dobry, witam panie Grzegorzu.
Dzień dobry. Ja akurat chciałem powiedzieć na temat wypowiedzi pana Koziegowskiego przed chwilą, bo tak się zastanawiam, jak on chce badać, co się będzie działo na liniach, które już nie będą kursowały po 18. To jest jakiś absurd. Przecież wiadomo, że na Zachemie jest tyle różnych firm, które pracują do 22, mają drugie zmiany, są przychodnie, tak samo tam na osiedlu leśnym są szpitale i też przychodnie i chociażby Radio PIK. A on mówi, że on będzie obserwował linię, która nie będzie kursowała. No to ja tego nie rozumiem i po prostu no, mnie to śmieszy. A już ta argumentacja z zmianami tabliczek i tego, owszem, to jest argument, ale to nie może być jakąś zasłoną dymną przed tym, co się dzieje, bo można powiedzieć, że jak nie było tramwaju do Fordonu, to też można było dojeżdżać z przesiadkami. Czy o to im chodzi? Tym ludziom tam w tym zarządzie dróg?
No i to jest wiele pytań znowu się rodzi.
No, no ale...
Które miały nam ułatwić komunikację.
No teraz mówi, możecie się przesiadać. No to bez tramwaju do Fordonu też mogliśmy się przesiadać. No przecież nie o to chodzi. A co, chcemy być aglomeracją, która o 19 jest dobranocka, wszyscy idą spać i nie ma życia w mieście? No,
panie
bardziej,
Grzegorzu,
że Fordon z kapuściskami w ogóle nie ma żadnej komunikacji, prawda?
No, prawda. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Tak, również pozdrawiam. Dziękuję.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefony do nas. Blue Hotel, life don't work out. Pan Artur, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć swój bardzo krytyczny stosunek do pomysłu 500 zł na dziecko. I powiem tak, jeżeli to ma być pomysł na to, żeby chociaż odrobinę ulżyć rodzicom w wychowywaniu, w ponoszeniu kosztów wychowywania dziecka, no to jest to totalnie chybiony pomysł. To wspomniałbym wszystkie te ulgi, które zostały zabrane i to powinno być w pierwszej kolejności przywrócone, a zostały zabrane przez rząd Platformy Obywatelskiej, tak, która mieniła się obrońcą rodziny. To po pierwsze, natomiast to 500 zł to jest tylko i wyłącznie takie danie ryby, a nie wędki. Zostanie to oczywiście zmarnotrawione.
No też tak nie mówmy, że zostanie zmarnotrawione, bo pewnie tak nie będzie wszędzie. No, na pewno
no tak,
większość
ale to, że ta redystrybucja, nikt nad tym nie zapanuje. Natomiast ja zwrócę też uwagę na fakt, że osoby, które faktycznie potrzebują tego typu dodatku, to prawdopodobnie jest telefon zasiłek, tak, który im przysługuje. O tym też na razie nikt nie mówi. że te osoby prawdopodobnie stracą w jakimś tam perspektywie czasu zasiłki, tak? Bo tu chodzi czasami gra o 1,5 złotego, 10 złotych. W związku z czym, jeżeli dostaną dodatkowo 500 złotych, to prawdopodobnie ten zasiłek zostanie im odebrany. Tak?
Bardzo, bardzo dziękuję.
Nie w tą stronę.
Pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Enia w tle. A ja czekam na Państwa telefony i w sprawie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy po zmianach i w sprawie programu 500+. Zdaje się, że będzie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Słuchamy.
Z zapytaniem. Chodzi o korzystanie ze środków komunikacji miejskiej osób w wieku emerytalnym, kobieta po 65, mężczyzna po 70, ale dwuobywatelowcy. Posiadający dowód osobisty, nie polski również, posiadający polski paszport, ale nie posiadający legitymacji polskiego emeryta, że tak powiem. Jak to się ma do opłat?
Ale pani teraz zawinęła to pytanie. Tak specjalnie pani chyba zrobiła tutaj mi trudność. Ale oczywiście to jest ważne pytanie i Andrzej Krystek pewnie będzie starał się odpowiedzieć na to pytanie.
Ślicznie, dziękuję. Będziemy słuchać państwa. Planowałam zadzwonić do komunikacji miejskiej, ale w związku z tym, że nadsłuchujemy cały czas audycji i w związku z uruchomieniem tramwaju, nowej linii tramwajowej do Fordonu, po prostu nasunęło mi się, że zadzwoni. Zapytam, dziękuję ślicznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Pięknego dnia, dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. A to pan Marek, witam.
Witam. Odnośnie tych 500 zł na dzieci. Miałem takie pytanie. Te 800 zł w jaki sposób będzie brane pod uwagę? Czy robicie netto, czy brutto? Bo załóżmy, że rodzina, wielu rodziców pracuje, zarabia tą minimalną pensję, czyli brutto 1800, chyba 60 bodajże, jak się nie mylę. Chodzi to gdzieś 3000, 800, mają dwójkę dzieci. Jeżeli 800 zł by było, no to było 4200. Należy im się sobie te 500 zł na pierwsze dziecko, czy też nie? Takie jest moje pytanie.
To jest pytanie, które będziemy chcieli też zadać fachowcom. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję.
Szerokiej drogi życzę.
Dziękuję.
Tych pytań jest bardzo wiele. Odpowiedzi już są trochę trudniejsze. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Do rozmów powrócimy po godzinie 16. Będę czekać na Państwa telefony, ale można cały czas do nas pisać pik@radiopik.pl i wysyłać SMS-y pod numer 70906. Ważne, żeby treść poprzedzić słowem PIK.
Skorzystaj z niego, zanim gwiazdą będzie na niebie. Poddaj się chwili, przyjmij do siebie jak kochanka swą. Ten się pomyli, kto nie spróbuje nigdy życia z nią, życia z nią.
Reklama. Tak orzecze Zaratustra, czyli muzyka z kultowego filmu 2001, Odyseja kosmiczna. Oraz czwarta symfonia Beethovena. W najbliższy piątek, 22 stycznia o 19:00 w Filharmonii Pomorskiej. Na podium dyrygenckim stanie młody i charyzmatyczny Amerykanin Eugene Sigan. Filharmonia Pomorska. Klasyka brzmienia w nowej odsłonie.
Uwaga, uwaga! Spółdzielnia mieszkaniowa SIM zakończyła budowę kolejnych mieszkań na Czyszkówku w Bydgoszczy. Dlatego 23 stycznia w sobotę w godzinach od 9 do 18 zaprasza na ulicę Filtrową 22. Przyjdź i zobacz, jak SIM buduje oraz zapoznaj się z nową ofertą. A przy okazji zapraszamy na pyszną kawę i słodkie co nieco. Spółdzielnia mieszkaniowa SIM. Telefon 373 10 01. www.sim.bydgoszcz.pl.
Mazowsze ponownie w Bydgoszczy. 7 marca 2016 roku w Operze Nowa wystąpi ambasador polskiej kultury. Wyjątkowy 120-osobowy zespół pieśni i tańca Mazowsze. Najpiękniejsza polska muzyka, śpiew, taniec, wspaniałe oryginalne kostiumy z 42 regionów Polski. Bilety na ten niezwykły koncert do nabycia w biurze obsługi widzów oraz kasie Opery Nowa.
Człowiek roku 2015. Plebiscyt Gazety Pomorskiej. Szukamy bohaterów lokalnych społeczności. Znasz osobę, która wyróżnia się w Twoim otoczeniu? Poświęca swój czas innym? Czekamy na zgłoszenia. Zdjęcie wraz z opisem prześlij nam na adres plebiscyty@pomorska.pl. Więcej informacji na www.pomorska.pl/człowiek-roku.
Szczęście chodzi parami. Zagraj w Kaskadę już dziś i daj podwójną szansę szczęściu. Do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Dwa razy dziennie. Los kosztuje tylko 2 złote. Zagraj i uruchom kaskadę pozytywnych zdarzeń. Graj w punktach Lotto.
Reklama. W poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Polskie granie.
A w nim m.in. światowe premiery utworów polskich wykonawców, nagrania z płyt, które jeszcze się nie ukazały i goście. Pomorze i Kujawy reprezentować będą Zdrowa Woda z Ciechocinka i bydgosko-toruński zespół Banał. Spotkamy się także z Andrzejem Piasecznym.
A wszystko trzeba przeżyć.
Oraz z Anią Dąbrowską. Prawda, prawda. W poniedziałek, 18 stycznia o 18.10. Dariusz Gross i moi goście.
Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
Serdecznie zapraszam. Andrzej Piaseczny.
W poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Jest 16. Poniedziałek, 18 stycznia, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Patrycja Wiśniewska. 100 zarzutów dla 3 dealerów. To finał śledztwa prowadzonego przez golubsko-dobrzyńskich policjantów od października. Mężczyźni w wieku 21, 23 i 32 lat handel narkotykami traktował jako źródło zarobku. Do sądu właśnie trafiły akty oskarżenia. Wkrótce trafią za kratki. To jod włączył w piątek czujniki promieniowania w bydgoskiej spalarni, dowiedziało się Polskie Radio PIK. Monika Kaczyńska z Polskiej Agencji Atomistyki, która zajmuje się radioaktywnymi odpadami, uspokaja. W ciągu kilku dni jego poziom powinien spaść do neutralnego.
To są odpady medyczne i nie stanowiące zagrożenia. Odpady medyczne powstają w szpitalach, w przychodniach i po prostu muszą być unieszkodliwiane, muszą być odpowiednio zabezpieczone. To są odpady, które zawierają jod, prawdopodobnie po terapiach onkologicznych.
Ładunek jest przechowywany na specjalnym podłożu na terenie zakładu. Za 2 tygodnie ponownie zostanie przebadany. Tragedia w Wałbrzychu. Nie żyje 2,5-letni chłopiec, który wypadł z okna mieszkania na 3. piętrze. Łóżeczko dziecka stało przy oknie, prawdopodobnie wychyliło się za mocno. W tym czasie jego mama była w łazience, tam zajmowała się drugim dzieckiem. Będzie więcej NATO w Polsce, zapowiedział szef generalny sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Przez ostatni rok przeprowadzaliśmy największe wzmocnienie naszej wspólnej obrony od końca zimnej wojny. NATO jest teraz stale obecne militarnie w regionie, którego Polska jest częścią. Wierzę, że po szczycie w Warszawie będziemy widzieli więcej NATO w Polsce niż kiedykolwiek wcześniej. Na początku lutego w Brukseli mają spotkać się ministrowie obrony NATO. Właśnie to spotkanie może być wskazówką, jakie porozumienia mogą zostać osiągnięte w lipcu w polskiej stolicy.
Tu wiadomości Polskiego Radia PIK. Mówimy o tym, co ważne w regionie.
Przybyli ułani na toruńską starówkę. Był pokaz ich umiejętności i wojskowa grochówka na rozgrzewkę. Tak Toruń świętuje 96. rocznicę powrotu do wolnej Polski.
Cięcie z boku, czyli cięcie gomuły. Tą gomułę zastąpi kapusta. Pięknie ścięte. Fantastycznie.
A jak z koniem się taki ułan dogaduje? To najlepszy przyjaciel ułana?
Tak mówią, ale bardzo różnie to bywa. Niektóre konie słuchają i grzecznie wykonują, niektóre są krnąbne i w ogóle nie mają ochoty na współpracę.
Były już pokazy, a od 2 minut jest uroczyście hymn, podniesienie flagi i przemówienie prezydenta miasta. Więcej w popołudniu z nami. Kolejne wiadomości o 17:00. Temperatura w dół, teraz -3 stopnie w nocy, od -8 do -10, plus śnieg. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, powoli spada.
Reklama. Nerki to naturalny filtr organizmu. Gdy osadzają się w nich złogi, tworząc piasek nerkowy i kamienie moczowe, może pojawiać się silny ból i stan zapalny. Fitolizyna zawiera unikatową kompozycję 9 ziół o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym. Pomaga oczyszczać nerki z piasku i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Fitolizyna. Sprawdzona w profilaktyce kamicy dróg moczowych.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Fitolizyna. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny. Pomocniczo w zakażeniach, stanach zapalnych i kamicy dróg moczowych, profilaktycznie w kamicy nerkowej. Pasta do ust na produkt złożony. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, niewydolność nerek lub serca. Herbapol Warszawa.
Nasze posadzki są niezniszczalne. Firma Budokor z Rypina wykonuje posadzki przemysłowe zacierane na gładko, niepylące, nieścierające się. Idealne w halach, garażach, magazynach. Wykonuje też frezowanie, szlifowanie, polerowanie betonu oraz naprawy posadzek. Firma Budokor to niezawodność i zadowolenie. Telefon 509 461 715. Każdy, kto ratuje życie drugiemu człowiekowi, jest bohaterem. Czy wiesz, że codziennie w województwie kujawsko-pomorskim mamy ponad 200 bohaterów? Codziennie 200 osób oddaje krew i ratuje życie. Twoja krew jest dla innych ludzi bezcenna. Zostań bohaterem. Uratuj czyjeś życie. Krew możesz oddać w całym regionie w placówkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczegółowa mapka na www.rckik-bydgoszcz.pl.
Reklama.
Polskie Radio PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Wypowiedzi Grzegorza Gruszki szkodzą koalicji rządzącej w Bydgoszczy. To w pierwszej części. Następnie mówić będziemy o tym, że Toruń świętuje 96. rocznicę powrotu do wolnej Polski i o pewnych uroczystościach, których we Włocławku nie będzie. Wypowiedzi Grzegorza Gruszki szkodzą koalicji, ocenia bydgoski radny klubu SLD Lewica Razem Jakub Mędry. Uważa, że działacz sojuszu na swoich konferencjach prasowych źle mówi o prezydencie i swoich kolegach, którzy współrządzą miastem. Apeluje do władz miejskich SLD o zajęcie stanowiska.
Pan Gruszka nieustannie od pewnego czasu wytacza działa przeciwko prezydentowi miasta Bydgoszczy, przeciwko istniejącej koalicji w Radzie Miasta Platformy Obywatelskiej i SLD Lewica Razem. Pan Gruszka próbuje po raz kolejny się kreować na aktywnego komentatora życia politycznego w naszym mieście. Niestety widzi tylko same negatywy i wszystko widzi w czarnych barwach. Nie jest w stanie dostrzec żadnych pozytywnych zmian i rozwoju naszego miasta. Chciałbym zatem z tego miejsca zaapelować do lokalnych struktur SLD w Bydgoszczy i do przewodniczącego Rady Miejskiej, do pana Jana Szopińskiego, o zajęcie oficjalnego stanowiska, czy głos pana Gruszki jest głosem całego SLD w Bydgoszczy. Jako radny klubu SLD Lewica Razem nigdy nie byłem członkiem partii SLD i czuję się bardzo niekomfortowo w tej sytuacji, kiedy działania jednego z członków SLD związane z chęcią zbijania politycznego kapitału ośmieszają cały nasz klub radnych SLD i całą koalicję.
Grzegorz Gruszka zdania nie zmienia. Uważa, że jakość życia bydgoszczan nie jest najlepsza. Pozytywy dostrzega, ale to nie sukces obecnych władz, podkreśla.
Radny z ruchu Palikota, głosujący z Platformą Obywatelską za nieuzasadnionymi podwyżkami opłat za śmieci, działa na szkodę mieszkańców Bydgoszczy. Skala i ilość podwyżek w Bydgoszczy jest bardzo uciążliwa dla wielu ludzi. Ludzie lewicy nie powinni głosować za tak wysokimi podwyżkami, bo jest to niegodne człowieka lewicy. Obiektywne rankingi pokazują, że mieszkańcom w Bydgoszczy żyje się coraz trudniej i są z tego niezadowoleni. Broniłem i będę dalej bronił mieszkańców przed złą władzą. Co do sukcesów, to one oczywiście są, ale trzeba pamiętać, że na przykład budowa tramwaju do Fordonu to zasługa byłego prezydenta Dąbrowicza, a nie obecnego Rafała Brzuskiego.
Radny Mędry mówi, że zbija pan kapitał polityczny, bo chce pan startować na stanowisko szefa miejskiego SLD. Rzeczywiście tak jest?
Nie będę komentował, nie znam pana Mądrego, nie będę komentował.
Bydgoski Sojusz Lewicy Demokratycznej na temat wystąpień Grzegorza Gruszki już się wypowiedział, mówi wiceprzewodniczący miejskich struktur SLD Łukasz Chojnacki.
W sobotę Rada Miejska w tej sprawie podjęła stanowisko bardzo krótkie, już odcina się od stwierdzeń i konferencji Grzegorza Gruszki. Jest to jego prywatna opinia i prywatna sprawa, natomiast nie jest to stanowisko partii i takie było stanowisko Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej podjęte w sobotę. Natomiast co do prywatnych opinii, no to tutaj wiadomo, żyjemy w ustroju demokratycznym, każdy ma prawo mieć do swojej opinii, a co do prywatnych opinii poszczególnych osób, nie chciałbym się wypowiadać, każdy ma do tego prawo.
Koalicja PO-SLD w Bydgoskiej Radzie Miasta raczej spokojnie dotrwa do wyborów w sojuszu na szczeblu lokalnym. Te za około 2 miesiące. Od nowych władz będzie zależało, czy nadal będzie trwała. Dla Popołudnia z nami Maciej Wilkowski.
Przejażdżki konne, wojskowa grochówka na rozgrzewkę i uroczysty apel. Tak wyglądają obchody 96. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Rozpoczęły się rano wartą honorową i złożeniem kwiatów na grobie pierwszego komisarycznego burmistrza Torunia, Ottona Steinborna, oraz przy pomniku wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego. O 13 rozpoczęła się haleriada na rynku staromiejskim, gdzie można było podziwiać m.in. umiejętności ułanów prezentujących się w różnych konkurencjach.
Cięcie z boku, czyli cięcie gomuły. Tą gomułę zastąpi kapusta.
Pięknie ścięte. Fantastycznie.
Te umiejętności ułana, jakie miał?
No, to zależało od indywidualnych zdolności. Jeden był lepszy, drugi gorszy. Głównym zadaniem tych ćwiczeń jest podnoszenie tych umiejętności.
A jak z koniem się taki ułan dogaduje? To najlepszy przyjaciel ułana?
Tak mówią, ale bardzo różnie to bywa. Niektóre konie słuchają i grzecznie wykonują, niektóre są krnąbne i w ogóle nie mają ochoty na współpracę.
Jerzy Hanisz, przygotowujący ten blok inscenizacyjny.
Jak wyglądał ten dzień właśnie, 18 stycznia?
Było zimno, pułkownik Skrzyński to był pierwszy, który dotarł ze swoim wojskiem. On w zasadzie, pierwsze powitanie nastąpiło z jego ust, a 22 oficjalnie dotarł generał Haller, który już jako dowódca frontu całego pomorskiego, bo on miał zadanie ustalić w sposób militarny zdobycze ustalone przez traktat wersalski. Więc on z pewnym opóźnieniem, on zresztą z pewnym opóźnieniem docierał do każdego z miast. No bo nie jest taką rolą dowódcy frontu dużego zespołu militarnego być w każdym mieście. Od tego byli już pomniejsi dowódcy, właśnie więc jak pułkownik Skrzyński.
W jaki sposób przypominają Państwo Toruniano tę ważną datę?
No bycia tu w mundurach z końmi przede wszystkim, bo konie zawsze z takim językiem uwagi, zawsze kochaliśmy konie. No konie tworzyły ten na stały klimat, nie tylko polski, ale może polski w szczególności. Dzikie pola, stepy, galopujące konia, ściganie się, walczenie. Koń to był podstawa, więc będą tu z koniem, opowiadając o tym, pokazując jak, kim był kawalerzysta, jaki to był dzielny zuch, to chyba jest super rzeczą, żeby w tym dniu w taki sposób ciepły być z tymi ludźmi i zapraszając ich do tego siodła, pełno otwarte, żeby ludzie posmakowali również, jak to fajnie z wysokości konia patrzeć na innych pieszych ludzi.
Przyszli Państwo tutaj na Haleriadę. Jak się podoba ta impreza?
Bardzo proszę Panią, ponieważ mój ojciec też był kawalerzystą. W 18. pułku ułanów w Grudziądzu. I takie miłe wspomnienia mamy. No nie mamy tych zdjęć, ponieważ wojna wszystko jednak zmieniła, ale sercem jesteśmy zawsze tą myślą z tych lat, gdzie mój ojciec opowiadał o swoim tym udziale właśnie tej kawalerii.
Przekazuje Pani też tę wiedzę młodszemu pokoleniu.
O, na pewno przekazujemy te wszystkie wartości i jak możemy, tak przekazujemy.
Co Ci się najbardziej podoba? Właśnie Ci ułani, czy może konie?
Najbardziej mi się podoba Ci ułani.
Przygotowała Adriana Andrzejewska. O 15.30 złożono kwiaty pod pomnikiem generała Józefa Hallera, a o 16.00 rozpoczęła się już oficjalna uroczystość na rynku staromiejskim.
Popołudnie z nami od 15.00 do 16.30.
Pojutrze przypada 71. rocznica wypędzenia wojsk hitlerowskich z Włocławka. W tym roku po raz pierwszy w historii nie będzie z tej okazji uroczystości organizowanych przez ratusz. Prezydent uznał, że data budzi tyle kontrowersji, iż lepiej z tej okazji nie urządzać święta.
Tak postanowił prezydent Włocławka. Decyzję podjął na kilkadziesiąt godzin przed czczonym we Włocławku tradycyjnie lokalnym dniem zakończenia dla miasta II wojny światowej. Po raz pierwszy od 1946 roku nie będzie uroczystości na Placu Wolności. Prezydent Marek Wojtkowski decyzję tę podjął na wniosek Ratuszowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Komitet uznał, że nie ma specjalnie czego świętować, zatem prezydent świętować nie będzie.
Komisja właśnie ustaliła, że tą rocznicę wypędzenia hitlerowców będziemy obchodzić 8 maja jako dzień, klasyczny dzień zwycięstwa. Nie będziemy obchodzić tego pod pomnikiem, jak to wcześniej bywało. Jest to pewna zmiana. Ja rozumiem, że jest dyskusja, być może nawet i kontrowersje, ale po prostu ja tą decyzję zaakceptowałem, bo uważam, że jest ona ze wszech miar sensowna.
Panie prezydencie, w tej sprawie akurat rada panu prezydentowi do niczego nie jest potrzebna, a to z tego powodu, że pan prezydent jest doktorem nauk historycznych, zatem ma swój własny ogląd w tej materii. No i wychodzi na to, że pan prezydent faktycznie to święto zredukował do tylko wzmianki, jaka będzie miała miejsce 8 maja przy okazji zakończenia II wojny światowej. Opinie są różne. Są ludzie, którzy twierdzą, że było to wydarzenie tak dużej rangi, że należało je uhonorować osobną uroczystością.
W naszej historii oczywiście wiele jest takich dat, które bywają kontrowersyjne, bo jak państwo doskonale wiedzą, że 20 stycznia możemy potraktować jako święto wypędzenia, czy dzień wypędzenia Hitlera z miasta, ale również możemy potraktować, i takich głosów też nie brakuje, jako dzień wejścia Armii Czerwonej do miasta. Co rzeczywiście...
Właśnie, panie prezydencie, przerywam panu prezydentowi, bo pan prezydent sam naprowadził nas na wątek. Jawi się w kręgach osób wyjątkowo nieceniących tej daty, jawi się teza, że oto z jednej okupacji hitlerowskiej popadliśmy w drugą, sowiecką, komunistyczną. Pan prezydent, dając zgodę, bo rzecz pan prezydent swoją twarzą firmuje, dając zgodę na taki bieg zdarzeń, tę tezę zdaje się potwierdzać, a zatem wedle pana prezydenta zakończyła się jedna okupacja, rozpoczęła się druga i dlatego nie ma co świętować.
Drodzy Państwo, zawsze staram się być umiarkowanym w poglądach. Oczywiście trudno tutaj porównywać okupację hitlerowską z okupacją sowiecką, ale nikt, myślę, że znający chociaż trochę historię Polski i historię najnowszą po 1945 roku, nie ma wątpliwości co do tego, że Polska nie była państwem suwerennym i każdy historyk to powie. Dlatego ja tutaj też nie chcę tych kwestii rozstrzygać. 20 30 stycznia, dzień wypędzenia hitlerowców z Włocławka, będzie po prostu 8 maja, czyli w dniu, kiedy obchodzimy Dzień Zwycięstwa.
Nieco bardziej powściągliwie rzecz ocenia inny włocławski historyk, profesor doktor habilitowany Stanisław Kunikowski. Jego zdaniem nie można tej dacie odmówić znaczenia.
Przyznam szczerze, że mieszanymi uczuciami przyjąłem tą informację. Ja rozumiem, że są głosy mówiące o tym, że zamienia się jedną okupację na drugą, ale niemniej jednak dla tejże społeczności, która w 1945 roku uzyskała wolność, dla tego pokolenia jest rzeczą jednoznaczną, że oni uzyskali wolność. I nieważne, czy to zrobili Rosjanie, czy to zrobili Polacy, to niemniej jednak uzyskali wolność. To, że z dzisiejszego punktu widzenia oceniamy, że to nie była w pełni niepodległość, ale niemniej jednak była to wolność związana z zakończeniem reżimu faszystowskiego.
Wypędzenie Niemców z Włocławka to dobry dzień, czy też data wstydliwa? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Narzędziami, które mogą pomóc, jest wrażliwość, przyzwoitość i wiedza historyczna. Włocławek, Marek Lwosiński.
16 minut po godzinie 16. Popołudnie z nami Polskie Radio PIK 52 345 50 90 i 52 345 50 60 PIK @radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK dzisiaj i o programie 500+, ale również to o to pytam mieszkańców Bydgoszczy o zmiany w komunikacji miejskiej. Już jesteśmy po 3 dniach wprowadzenia tych zmian, w związku z tym pewne przemyślenia pewnie już są. Czekam na Państwa telefony i pocztę elektroniczną. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry. Janusz z Zielonki dzwoni. Proszę Panią, ten tramwaj jest bardzo potrzebny dla Bydgoszczy. Będzie może jakieś prędsze połączenie między Bydgoszczą a Fordonem, bo to jest naprawdę duża dzielnica i takie coś należałoby zrobić. Tylko nie wiem, jak tam te ościenne ulice troszeczkę dalej co mają, jak będzie tam dojazd rozwiązany. Ja natomiast chodziłem 2 kilometry, 3 prawie do Trzcińca, do pociągu. To wiem, co to jest. I no, takie coś by było bardzo dobre.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. My bones, my fat, but she pushed by me. And you say, my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, witam.
No dzień dobry, ja w sprawie komunikacji miejskiej, a dokładnie w sprawie wiaty. Wiaty na pętli autobusowej na osiedlu Błonie. Jak był swego czasu robiony remont pętli, to były zrobione elegancko perony, dojazdy, przejścia dla pieszych, wszystko cacy, cacy. Ale na przystanku linii 92 stała wiata. Tej wiaty nie ma. Ona została rozebrana i nie wiem, albo ktoś ją ukradł i na złą sprzedał, ale już tutaj nowa w tym miejscu nie powstała. Kiedyś pytałem kogoś tam z zarządu dróg, to powiedziano mi, że jest jedna wiata i wystarczy. Więc proszę posłuchać. Jest autobus 92, 91, 57, 59, teraz 60 i wszystkie PKS-y. I ta jedna, jedyna wiata, a przecież nie zabronimy tym ludziom, którzy stoją na PKS-ie, podejść pod wiatę i się schować od deszczu. Jedna, jedyna wiata tylko i 5 autobusów miejskich. Nie wiem, dlaczego nie chcą postawić. Może...
Drugi. Dziękuję bardzo i się spytamy o to. Pozdrawiam, do usłyszenia.
No, dziękuję.
52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Of my crimes, a product of my race. You are a beautiful distraction. Yeah. See, I get you locked away outside. And let Pani Wanda, dzień dobry.
Tak. Ja w sprawie połączenia tego nowego z Fordonem. Chciałam powiedzieć, że Fordon to nie tylko strona osiedla nad Wisłą, ale również osiedla Tatrzańskiego. My zostaliśmy pozbawieni autobusu numer 8-3, które to było no, w połączeniu do dworca. Po drodze był rynek na Bartodziejach, oczywiście teraz jest 6-9. Po drodze była przychodnia Intercol, po drodze był szpital, po drodze było przesiadanie na autobus 7-1 na Osową Górę, centrum przy Alejach Mickiewicza i wreszcie dworzec. W tej chwili, ja dzisiaj miałam okazję jechać, to pożal się Bóg. 8-3 na ulicy Kamiennej bardzo rzadko jeździ, a byłam o godzinie chyba za 20.11, więc autobus, który miał jechać 11.32, nie przyjechał. Kolejny był 12.07, więc po środku się zjawił. Tramwaje, wie pani co, ja rozumiem, to jest napędzanie na siłę pasażerów do tramwaji, żeby okazała się inwestycja skuteczna i celowa. 6-9, no jak może być, że jeden za drugim utworzona sztucznie została linia 8-9, przecież mogły te dwa autobusy jechać swoimi trasami i nic by się nie stało. W tej chwili jest galimatias. Oczywiście, wszędzie można dojechać. Ze stratą czasu i pieniędzy, bo wszędzie musi pani dodatkowo płacić za przejazd i strata czasu jest niesamowita. Panowie decydenci myśleli tylko o sobie, bo oni oczywiście wsiądą w autobusy i jadą. I niech nie mówią bez przerwy, że dbają o mieszkańców Fordonu. Nie dbają. Powtarzam, Fordon to nie tylko osiedle nad Wisą, ale również tatrzańskie osiedle. Mhm,
dziękuję bardzo. Pozdrawiam Fatalne. Serdecznie. Do tej sprawy na pewno jeszcze powrócimy. Dziękuję. I saw a man brought to life. When he was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Żaneta Walentyn, Bliżej Życia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Dziś zaproszę państwa do pięknego Lubostronia. Ja myślę, że spora część mieszkańców naszego regionu, jeśli nie większość, zna pałac w Lubostroniu, bo to jest perełka architektury z bardzo bogatą historią. No i co ważne, jeden z niewielu, które są wyremontowane i przez to są takie piękne.
Prawda.
To już nie jest ruina.
Często tam gościmy w różnych sytuacjach, bo tam też odbywają się różne i koncerty, i wydarzenia kulturalne.
Tak, bo to jest takie kulturoznawcze, kulturotwórcze, przepraszam, nie kulturoznawcze, kulturotwórcze miejsce. No właśnie. I teraz ten pałac, jak się okazuje, decyzją sądu administracyjnego, czyli już tej niemal najwyższej instancji, trafił w ręce potomków właścicieli, spadkobierców, dawnych właścicieli, rodu Skurzewskich. Jedyna rzecz, którą mogą jeszcze wykonać obecni właściciele, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych, to jest prośba o kasację do Sądu Najwyższego. Ale to jest jedyna droga odwoławcza, już nic więcej nie przysługuje, więc no, nie wiadomo jak będzie. Być może jednak pałac, jeśli nie będzie tej kasacji, to pałac przejdzie w ręce dawnych właścicieli. No i chciałam z państwem porozmawiać.
Nie wiadomo, jak on będzie pełnił rolę potem.
Nie wiadomo, bo oczywiście właściciele mogą zrobić z pałacem co zechcą. Mogą w nim zamieszkać, chociaż na to nie wygląda. Mogą go sprzedać, może tam być spa, może tam być no cokolwiek, tak? W tej chwili mieszkańcy chodzą tam na spacery, odbywają się tam ferie dla dzieci, jakieś zajęcia. Jak będzie, no zobaczymy, ale to jest oczywiście duży problem, bo ja sobie wyobrażam, że gdybym ja była właścicielką takiego pałacu, to ja też chciałabym go odebrać, jeśli ktoś zabrałby mi go tak zupełnie bez powodu, tak? Nie przegrałabym go w karty, tylko nagle zmieniłby się ustrój i ktoś by mi zabrał mój pałac.
Niczego.
No dobrze, ale chciałam z państwem o tym porozmawiać. Jak to jest z tym oddawaniem dóbr?
To po 16.30. Ja państwu dziękuję. Jutro spotykamy się. Spotka się z państwem jutro Erik Hełmieniak.